Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Zapraszam na spotkanie z gwiazdą lat 80. Nick Kershaw, znany przede wszystkim z przebojów The Riddle i Wouldn't It Be Good. Na początku lat 90. stworzył jeszcze jeden wielki hit, choć już nie dla samego siebie. Dla Chesneya Hawksa, The One and Only. O tym również będziemy rozmawiać.
Hej Nick, nareszcie możemy to zrobić. Tak, wiem, przepraszam za wszystkie opóźnienia. Jest okej, okay. Nawet królowa Elżbieta II nam przeszkodziła w zasadzie transmisja jej pogrzebu. Chcę ci pokazać plakat, który miałem na ścianie mojego pokoju. Plakat Nicka Kershawa z polskiej gazety Dziennik Ludowy z roku 84.
Wspaniale!
Miło cię poznać, Nick. To jest cały tydzień z twoimi piosenkami i naszą rozmową w Radiu Poznań.
Wow,
świetnie, dzięki.
Myślę, że dla wielu naszych słuchaczy może być zaskoczeniem fakt, że Nick Kershaw, znany z kilku popowych przebojów z lat 80., pojawia się na naszej antenie jako świetny gitarzysta w trakcie niedawnej rozmowy z Jacko Jackszykiem z zespołu King Crimson. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej na ten temat? Na temat ciebie jako gitarzysty? Tak, oczywiście. Najpierw odnośnie Jacko. Znamy się z aktualnym wokalistą King Crimson od bardzo, bardzo długiego czasu. Mamy wiele wspólnych wspomnień. Swego czasu obaj graliśmy w jazzowych zespołach grających muzykę fusion, tak to było wtedy nazywane, pod koniec lat 70. Obaj zdobyliśmy kontrakty płytowe prawie w tym samym czasie. I jeszcze obie nasze debiutanckie płyty produkował ten sam gość, Peter Collins. Znamy się naprawdę bardzo, bardzo długo. Cudownie jest obserwować jego przygodę z King Crimson. A propos mojego grania na gitarze, tak się wszystko dla mnie zaczęło. Od zwalniania taśm z solówkami Richiego Blackmora z Deep Purple i kupowania płyt z albumami Jeffa Becka. Tak się wkręciłem w muzykę. Najpierw chwyciłem po gitarę. Choć zaczynałem raczej późno, bo miałem już wtedy jakieś 14 czy 15 lat.
Okej,
podobno najważniejsza iskra przyszła jednak od kogoś innego, od Davida Bowiego.
O tak, to był ten pierwszy, najważniejszy moment.
Pamiętam, że w latach 70. od poniedziałku do piątku oglądaliśmy popularny magazyn telewizyjny Nation Mind i tam raz na jakiś czas puszczano 20-minutowe filmy dokumentalne o różnych zjawiskach. Mogło to być coś o łowieniu ryb w głębokiej wodzie, ale akurat jednego dnia zdarzył się dokument o Davidzie Bowie, o jego trasie koncertowej. Ja nie miałem wtedy pojęcia, któż to taki. Było to w czasie trasy promującej jego słynny album Ziggy Stardust. Siedziałem z otwartymi ustami, byłem totalnie zszokowany. Nigdy wcześniej nie widziałem ani nie słyszałem niczego podobnego. Moi rodzice, owszem, byli zainteresowani muzyką, ale raczej klasyczną. Mama była śpiewaczką operową, a tata flecistą w lokalnej orkiestrze. A więc wcześniej nie miałem wiele styczności ze światem muzyki pop. Aż do tego momentu, kiedy zobaczyłem ten dokument o Davidzie Bowie i stwierdziłem, wręcz zdecydowałem, że to właśnie chcę robić. Że jednak nie będę profesjonalnym piłkarzem, ani kierowcą wyścigowym, ani aktorem, jak myślałem wcześniej. Od teraz chcę być Davidem Bowiem. To chcę robić w życiu. No i 12 lat później grasz na największym koncercie w historii, Live Aid 1985. Myślałeś wtedy, udało mi się, jestem Davidem Bowiem, gram na wielkiej scenie dla całego świata?
Muszę ci powiedzieć, że tak nigdy nie jest. To zresztą ciekawe, ale tak naprawdę nigdy nie dochodzi się do tego momentu, w którym mówisz, udało mi się, osiągnąłem swoje cele. Bo zawsze w kolejce czeka następny. Zawsze jest coś jeszcze. Nigdy nie jesteś w pełni usatysfakcjonowany. To jest w tym wszystkim bardzo dziwne. To prawie jak miraż, Fata Morgana, obraz, który wydaje ci się, że widzisz w oddali, ale gdy się zaczynasz do niego zbliżać, on wciąż jest daleko. Nawet jeśli stoisz na scenie Live Aid, masz świadomość, że występujesz właśnie dla 2 miliardów ludzi przed telewizorami. Nawet wtedy czegoś jakby brakuje. Nigdy nie osiągasz momentu, w którym mógłbyś usiąść, pobyć sam ze sobą, stwierdzić samemu sobie, okej, udało się, zrobiłem to, jest wspaniale.
Naprawdę? Naprawdę, coś jakby zostaje, ponieważ zawsze jest obawa, że stracisz to, co już osiągnąłeś, albo obawa, że nie uda ci się to, co planujesz jako następne. Ja w każdym razie nigdy tak nie pomyślałem i nigdy tak nie myślę. Także teraz, zawsze jest przede mną kolejna robota do wykonania. Pamiętasz ten moment wyjścia na scenę podczas Live Aid? Byłeś zdenerwowany?
Tak, myślę, że wszyscy byli. Nawet ci najwięksi artyści czuli, że są tylko częścią czegoś ogromnego, wielkiego przedsięwzięcia. Myślę, że nikt nie uważał się tu ważniejszy niż samo to wydarzenie. No może z wyjątkiem Freddiego Mercurego. Ja byłem przerażony. To było ponad moje siły. Wielu innych artystów było w podobnej sytuacji. Dotąd występowali w miejscach na 3-4 tysiące osób, tak jak ja, a teraz taki stadion. Ja wcześniej tylko raz grałem na Wembley, zaproszony przez Eltona Johna. Ale i tak skala Live Aid mnie przytłoczyła. Choćby z tego powodu, że byłem otoczony z jednej strony przez moich rówieśników, ale z drugiej przez moich bohaterów, moich idoli. Nie chciałem niczego zepsuć. To, że to się udało, to był jakiś cud. Prawie jak zdjęcie Księżyca zrobione przez misję Apollo. Gdy sobie to przypomnę, całą technologię użytą do tego, by wysłać człowieka na Księżyc, dla mnie czymś tak potężnym było Live Aid. Nie mogłem uwierzyć, że wyszło dobrze, mimo wszystkich rzeczy, które za kulisami się nie udawały. Sama scena nie działała tak, jak trzeba. Miała się sama ruszać, a ostatecznie była popychana przez ludzi, żeby mogła się obracać. Gdy ja wychodziłem na scenę, nie widziałem swojej ekipy, swojego zespołu, nie wiedziałem, czy oni tam są, czy to wszystko będzie działać. Na szczęście poszło dobrze, ale było to doświadczenie przerażające pod bardzo wieloma względami. Trochę to też podsumowuje całe moje doświadczenie lat 80. Jest mi dziś przykro, że nie potrafiłem bardziej się z tego cieszyć. Zbyt rzadko mówiłem sobie, wow, to jest niesamowite. Trzeba to chłonąć i czerpać z tego więcej przyjemności. A tak wcale nie było. Myślałem tylko o tym, żeby wejść na scenę, wykonać swoją robotę i zejść.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Nick, stworzyłeś dobre piosenki, naprawdę świetne melodie. Przecież te do piosenek Wouldn't Be Good czy The Riddle to jedne z najbardziej chwytliwych melodii w historii muzyki pop. Tak, to chyba prawda, tak wyszło, choć uważam, że generalnie nie wiem, jak to się robi. Nie wiem, jak się wymyśla przebojowe melodie. To się zdarzyło przez jakiś przypadek, bo ja wtedy tak naprawdę nie wiedziałem, co robię. Wcześniej spędziłem 3 lata w zespole jazzowym, graliśmy koncerty również na weselach, bar mitzwach, na przyjęciach urodzinowych. Graliśmy każdy możliwy gatunek muzyczny. Każdy, jaki możesz sobie wyobrazić. Łącznie z klasykami, jak Cole Porter, Irving Berlin, na kolacjach z potańcówkami. Więc kiedy przyszło do pisania moich własnych piosenek na mój własny album, to wszystko gdzieś było we mnie. To wcale nie było tak, że ja usiadłem i pomyślałem, teraz napiszę chwytliwą piosenkę. Po prostu zacząłem wymyślać coś w stylu, który mi się podobał. I tak się jakoś zdarzyło przez splot różnych ówczesnych sytuacji, że to, co napisałem, spodobało się również wielu innym ludziom. Im też się podobało. Ale wierz mi, od tamtego czasu próbuję to powtórzyć. Myślę, jak to możliwe, że ja z takimi wielkimi światowymi przebojami, dlaczego nie potrafię tego zrobić jeszcze raz? Ale trzeba pamiętać, że żeby mieć wielki przebój, musi się na to złożyć wiele różnych czynników, więc ja nie wiem, jak się robi chwytliwą piosenkę. Tamte udały mi się przez przypadek.
A propos twojego największego przeboju, Wouldn't Be Good. Zawsze się zastanawiam, słuchając tej piosenki, gdy po bardzo chwytliwej melodii na początku zaczynasz śpiewać zwrotkę, wszystko się zmienia i nagle jakbyś zaczynał śpiewać całkiem inny utwór. Robi to nieco dziwne wrażenie. Nie bałeś się, że to odstraszy słuchaczy? To było dość ryzykowne. Tak, myślę, że tak. To był ostatni utwór, jaki stworzyłem na pierwszy album. W momencie, gdy zaczynaliśmy nagrywać, jeszcze go w ogóle nie było. Naprawdę? Tak. To było takie last minute.
Wtedy mnie wydawał się ryzykowny, bo wszyscy, którzy nagrywali albo byli w pobliżu, reagowali bardzo entuzjastycznie. Mówili, to jest ten utwór, ten jeden z wszystkich 10, najlepszy. Mówili, że jest niesamowity, więc wiedzieliśmy, że coś w nim jest. I nie czuliśmy ryzyka, gdy go wydawaliśmy. Ale fakt, że nawet patrząc z dzisiejszej perspektywy, ten utwór wydaje się trochę mroczny. Jest też dość wolny. Jest w nim sporo cech, z powodu których nie powinien był zostać przebojem, ale jednak był. Oj, był. Mimo tej dziwnej melodii, nietypowej sekwencji akordów w zwrotce, to dla wielu musi być nawet trudne do zagrania. Tak, to prawda. Ta melodia nie jest oczywista. Ale była wtedy oczywista dla mnie. Tak działał mój mózg. W takie kierunki ta piosenka skręciła i z nią te akordy. Po prostu musiało być. Czasem mi się zdarza, że czuję, że muszę z melodią wybrać się w pewną nietypową podróż, a później próbować z niej powrócić. Tu odzywa się moje rzemiosło i to wszystko, czego się w tej materii nauczyłem na przestrzeni lat. Te wszystkie gatunki muzyczne, których nauczyłem się grać w zespole Fusion. I to się okazało bardzo przydatne. Co ciekawe, w twoich największych przebojach mamy mocno popowe refreny, ale między nimi dzieją się rzeczy inne, intrygujące, zaskakujące. Może właśnie z tych innych gatunków. Tak, to być może powody, dla których na początku były odrzucane. Pamiętam, jak wytwórnia RCA Records odpowiedziała mi, dzięki za twoją demówkę, ale na tę chwilę nie jest to dla nas odpowiednia muzyka. Dostawałem sporo listów odmownych. I faktycznie ci, którzy podpisali ze mną kontrakt, decydowali się na pewne ryzyko. Bo to nie była oczywista propozycja. Choć żeby być uczciwym, trzeba przyznać, że w latach 80. jednocześnie na topie było wiele różnych gatunków muzycznych i wszystkie były grane w radiu, w tym samym radiu. Był jazz, był funk, hair metal, zwykły pop, jakiś soul. To wszystko działo się jednocześnie. Łączyło je nowoczesne wówczas brzmienie. Korzystaliśmy z nowych, pojawiających się właśnie technologii. To prawda, ta różnorodność lat 80. była niesamowita. Jeszcze na początku kolejnej dekady, choć już w połowie lat 90. wszystko zaczęło brzmieć podobnie do siebie. Tak, choć nie wiem, dlaczego tak się stało. Może dlatego, że muzyka przestała mieć takie znaczenie, przestała być celem ostatecznym, bo w latach 80. i wcześniej, na pewno też za czasów mojego dzieciństwa, w latach 70. muzyka była z całą pewnością celem ostatecznym, sensem, wartością samą w sobie. Ludzie chcieli muzyki dla samej muzyki. A później, w latach 90. celem i sensem stał się taniec. Muzyka stała się tylko środkiem. Muzyka taneczna była wszędzie. To wszystko powoli i stopniowo zmieniało sposób, w jaki ludzie używali muzyki. Zmienił się sposób jej konsumowania. A potem weszliśmy w etap muzyki pirackiej, po którym nastąpił czas serwisów streamingowych, czyli strumieniowania muzyki, jak dziś na Spotify, co zmieniło wszystko. Technologia zmieniła wszystko. Nick, to jest wręcz niewiarygodne, że niedawno rozmawiałem z Jacko Jackrzykiem z King Crimson, który opowiadał mi o tobie, a później z Davidem Paytonem, który gra na basie w piosence Nikita Eltona Johna. Okazuje się bowiem, że ty również grałeś wtedy w tej piosence w tym samym studiu. Tak było. Elton był wtedy dla mnie bardzo słodki. On od zawsze był i nadal jest mistrzem w szukaniu nowej muzyki. Uwielbia słuchać nowe dźwięki od wchodzących artystów. Nadal to robi, pomaga młodym twórcom. Pamiętam moment, kiedy jadę na wywiad do Paryża, a w tym czasie Elton miał tam koncert. Jakoś się dowiedział, że jestem w mieście i zaprosił mnie na swój koncert. Wystąpiliśmy razem na Wembley, a potem nadal utrzymywaliśmy ze sobą kontakt.
I jednego dnia, pamiętam to dobrze, byłem u niego w domu, jedliśmy lunch, a on nagle mnie pyta: słuchaj, Nick, nie masz nic przeciwko, żebym puścił ci teraz kilka demówek moich nowych piosenek? Bernie Taupin podesłał mi kilka tygodni temu nowe teksty, z których zrobiłem właśnie nowe piosenki. Chciałbyś posłuchać? Ja mówię: wow, no pewnie, absolutnie, Elton. Słuchaliśmy jakieś pół godziny i Elton pyta: co myślisz? Ja mówię: są super. A on na to: w której z tych piosenek chciałbyś zagrać? Że co? Zapytałem, nie dowierzałem. W której piosence chciałbyś zagrać na gitarze? Powiedział: wybierz sobie trzy. I jedną z nich była Nikita. Dosłownie miesiąc później byliśmy już w studiu Jimmy'ego Page'a i nagrywaliśmy te piosenki. To było naprawdę niesamowite doświadczenie, siedzieć w tym samym pomieszczeniu z Eltonem, z Davidem Mattixem, Davidem Paytonem. Proces nagrywania tych utworów, dla mnie to było surrealistyczne doświadczenie. Fantastyczne. A Nikita okazała się wielkim hitem, więc często potem słuchałem w radiu swojej partii gitary w tej piosence.
Podcast Radia Poznań.
Muszę cię zapytać o współpracę z Tonym Banksem z Genesis, bo przecież zaczynałeś karierę w zespole grającym rocka progresywnego, a potem po wielu latach współpracujesz z legendą tego gatunku, z gościem z Genesis. Właściwie to pracowałem z dwoma członkami Genesis. To dla mnie niesamowite, bo zawsze byłem ich wielkim fanem. Zwłaszcza w czasach, gdy wokalistą był Peter Gabriel. Jednego dnia przestałem nagrywać swoje własne płyty i zacząłem produkować i komponować dla innych artystów. I nagle na początku lat 90. odbieram telefon od Tony'ego Banksa. I on mówi, że nagrywa swoją solową płytę i czy nie chciałbym czegoś napisać dla niego i zaśpiewać też na tej płycie. Więc nie mogłem uwierzyć, ale takie rzeczy się czasem nagle zdarzają w moim życiu, a ja tylko na nie reaguję. Tak, oczywiście, że chcę. Byłoby wspaniale, powiedziałem. Więc podesłał mi trzy utwory. Napisałem do nich teksty. Właściwie to do dwóch napisałem teksty. Jeden tekst Tony miał już gotowy. Chciał, żebym tylko go zaśpiewał. To chyba było The Final Curtain. Było super. Pojechaliśmy do studia zespołu Genesis, nagraliśmy te piosenki. Potem zaczęliśmy je promować. Co mnie najbardziej zaskoczyło, to fakt, że na singla Tony wybrał utwór utrzymany w metrum 7/4. Mówiłem mu, że nie sądzę, żeby to miało szansę się udać, że to super piosenka, ale czy jesteś pewien, że ktokolwiek zdecyduje się to zagrać w radiu? Ale ostatecznie zrobiliśmy to. Nakręciliśmy teledysk. Sukcesu nie było. Ale Tony to prawdziwy dżentelmen. Cudownie się z nim współpracowało. Tak naprawdę największym hitem, który stworzyłeś, był utwór napisany dla kogoś innego. The One and Only, dla Chesneya Hawksa. Czułeś, że to będzie wielki przebój? Nie, zupełnie nie. To było chwilę po tym, jak podjąłem decyzję, żeby skończyć nagrywać własne płyty. Wróciłem z europejskiej trasy koncertowej, podczas której otwierałem występy Eltona Johna. To było pod koniec roku 89. Chciałem zrobić sobie przerwę. Nie byłem jeszcze pewny, jak długa ona będzie, ale chciałem się skupić na pisaniu i produkowaniu dla innych. I to był pierwszy utwór, który skomponowałem, chcąc to oddać jakiemuś wydawcy. Nagrałem, oddałem i leżało to na półce jakieś 18 miesięcy. I nagle tata Chesneya, Lynn, zaczął szukać piosenki, która mogłaby promować pewien film. Posłuchał
Tata Chesneya, spodobało mu się. Posłuchał Chesney, spodobało mu się. A potem zanieśli piosenkę do producentów filmu. No i im się zupełnie nie spodobała.
Didn't.
No.
Więc Lynn Hawkes zaczął ich namawiać i w końcu mu się udało. Nagraliśmy to w Abbey Road Studio, ale potem znów całkiem o tym zapomniałem. Bo przez jakiś rok ten film był kręcony. I nagle premiera i nagle boom, potężny hit. Nie miałem pojęcia o jego potencjale. Gdy wymyśliłem tę piosenkę, pomyślałem, no dobra, taka może być na początek. Najpierw odłożyłem ją jednak na bok, bo czułem, że to coś, co mogłem stworzyć jakieś 10 lat wcześniej. Brzmiała jak coś z lat 80., jak coś staromodnego. Więc generalnie nie czułem z nią związku czy słabości do niej, zanim nagrał ją Chesney.
To trochę zabawne, bo kilka tygodni temu Desmond Child mówił mi w wywiadzie, że musieli na kolanach błagać Johna Bon Jovi'ego, żeby chciał w ogóle nagrać utwór Living on a Prayer, bo mu się nie podobał. No tak, jest wiele takich historii, naprawdę jest wiele takich przypadków. Może nam jednak powiesz coś o samym procesie tworzenia. Jesteś dobry w pisaniu piosenek. Pytałem Desmonda o dobre rady, może i ty jakieś będziesz dla nas miał.
Maybe you have some things that you use when you do it. That's a really difficult.
To naprawdę trudne pytanie, tak jak wspominałem wcześniej, nie zdawałem sobie sprawy z faktu, że tworzę coś przebojowego. To po prostu się stało. Coś, co mi się podobało, zostało polubione przez wielu innych ludzi. Zresztą fakt, że nie miałem dużego przeboju od ponad 20 lat, może oznaczać, że zapomniałem, jak to się robi. No dobrze, więc nie wiem, jak się robi przebój, ale samą piosenkę już tak. Proces wymyślania piosenek to dziwne zjawisko. Dziś po prostu czekam, aż piosenka sama do mnie przyjdzie. Nie siadam z takim planem, nie wymuszam niczego. Czekam na pomysły, które same do mnie przyjdą. I nie przychodzą tak często jak kiedyś, kiedy byłem naprawdę głodny sukcesu i sławy. Naprawdę nie wiem. Myślę, że najważniejsze jest tworzyć coś, co jest uczciwe, coś, co jest szczere, coś, co jest bardzo twoje, jest tobą, jest czymś, w co wierzysz. Wiem, że są ludzie, którzy traktują to jako rzemiosło. Można się takiego rzemiosła nauczyć. Nauczyć się, jak zestawiać ze sobą akordy, jak przejść do drugiej części zwrotki, a potem do refrenu. Można się tego nauczyć. Albo jak używać programów do produkcji muzyki, jak tworzyć z ich pomocą. Ale nie wydaje mi się, żebyś mógł się nauczyć. No wiesz, musisz po prostu być szczery. To wszystko, co mogę poradzić. Musisz być szczery i robić coś, co naprawdę uwielbiasz, bo jeśli sam tego nie będziesz uwielbiał, nikt inny też nie zacznie. Bardzo ci dziękuję za twoje piosenki i za twój czas. Cała przyjemność po mojej stronie, Marcin. Cieszę się, że się wreszcie udało. Dzięki. Miło było cię poznać. I nawzajem, Marcin. Dzięki.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.